Podcast Miasto Twórcy, odcinek w zasadzie już trzeci, bo pierwszy był w dwóch częściach. Rozmawialiśmy o organizacjach pozarządowych, dzisiaj porozmawiamy o troszkę innym temacie, ale ciągle o mieście. Oczywiście witają Was Jacek Kowiński
i Magda Foltyniak.
A naszym dzisiejszym gościem jest Łukasz Harad z Antyramy.
Cześć.
Trochę enigmatycznie przedstawiłem naszego gościa. Myślę, że dużo osób, zwłaszcza tutaj na Śląsku, go zna, ale tym, którzy go nie znają, to przytoczę bio, które znalazłem w internecie, bo wydawało mi się najciekawsze. Urbanista i socjolog, absolwent kierunku architektura na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Studiował socjologię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Członek zarządu Fundacji Antyrama i Stowarzyszenia PFE. Dyrektor Ogólnopolskiego Festiwalu A-Festival. Artysta rezydent w drzwiach zwanych Koniem w Katowicach. Doświadczenie zbierał m.in. w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Fundacji Napraw Sobie Miasto i Biurze Architektonicznym OWO Grąbczewscy. Organizator ponad 100 interdyscyplinarnych projektów z zakresu architektury i socjologii, socjourbanistyki, edukacji kulturalnej, moderator w procesach konsultacji społecznych, planowania społecznego, twórca instalacji przestrzennych i artystycznych. Dosyć obszerne bio. Myślę, że dobrze naszego gościa przedstawia. Czy chciałbyś coś dodać do tego?
Wiesz co, nie, jest okej. Okay. Myślę, że jest dość szczegółowo wszystko wytłumaczone, więc będzie okej. Okay. To, co powiedziałeś.
Będziemy rozmawiać o podwórkach, ale tak nie tylko o podwórkach, bo pomyśleliśmy sobie, że porozmawiamy o przestrzeni. O przestrzeni publicznej i niepublicznej i o takiej, która jest i taką, tak nam się wydaje. Pomyśleliśmy sobie, że będziesz świetnym interlokutorem, dlatego że włączysz dużo dziedzin w jedno. Jesteś urbanistą, jesteś socjologiem. Masz spore doświadczenie w działaniach w mieście. Zastanawiałam się ostatnio, czy podwórka funkcjonują w takiej społecznej świadomości jako jakiś rodzaj własności. Mówi się wrzucić komuś kamyczek do ogródka. Pytanie, czy podwórko ma taką samą rolę? Jak właściwie jest z tymi podwórkami? My je jakoś utożsamiamy jako swoje, jako wspólne, jako czyjeś? Jak to jest twoim zdaniem?
Myślę, że jeżeli chodzi o podwórka, to trzeba tutaj zarysować wyraźny podział, który rysuje też nam literatura. Czyli, że są użytkownicy domków jednorodzinnych i użytkownicy szeroko pojętej mieszkaniówki wielorodzinnej. Ci z jednorodzinki, jakim rzucimy kamień do ogródka, to będą bardzo niezadowoleni, bo stwierdzą, że naruszamy w jakiś sposób ich przestrzeń. To będzie bardzo ich przestrzeń i wszystko, co dzieje się poza ich przestrzenią, najczęściej bardzo mało ich interesuje. Ludzie z mieszkaniówki wielorodzinnej, wydaje mi się, że traktują miasto jako coś swojego, jako coś, co im się należy. Ten park, ten plac, ta przestrzeń publiczna i ta przestrzeń niepubliczna. I samo myślenie o podwórkach w ten sposób, myślę, że jest to pewna wartość, którą doceniają mieszkańcy. Natomiast pytanie na ile, ponieważ dość mocno obecnie w socjologii rozwijana jest taka branża socjologii codzienności. I tutaj w tej socjologii codzienności wyraźnie są badane te takie spontaniczne reakcje. Być może jest tak, że te spontaniczne reakcje występują albo nie występują w tym podwórku i wtedy tak naprawdę moim zdaniem od tych spontanicznych zdarzeń możemy ocenić, czy te podwórka faktycznie stanowią dla mieszkańców jakąś wartość, czy jej nie stanowią.
Myślisz, że to zależy od tego, kto mieszka w danej kamienicy, jak się traktuje podwórko, czy jakiś trochę klasizm?
Ja się zastanawiam trochę nad inną rzeczą, bo może to wynika z tego, że, tak jak wspomniałeś, że jeśli ktoś ma ogródek swój, tak, mieszka w domku jednorodzinnym, no to traktuje to faktycznie jako swoją przestrzeń, którą no, nie, może sam zbudował nawet, wypracował i to jest jego. A jakby wywnioskowałem z tej twojej wypowiedzi, że jeśli ktoś mieszka w bloku, i ma jakąś przestrzeń wspólną, no to to jest takie trochę jak za komuny, że to jest wspólne, więc niczyje. I że tutaj brakuje właśnie tej jakby odpowiedzialności, która jakby wywołuje to, że chcemy o to dbać, że chcemy tworzyć tą przestrzeń i sprawić, żeby ona była nasza.
Ja myślę, że jest dokładnie tak, jak mówisz, że to jest najczęściej przestrzeń niczyja. Natomiast znamy też przypadki, kiedy mieszkańcy skrzyknęli się i stwierdzili, okej, to jest nasza przestrzeń, chcemy coś z nią zrobić. Natomiast bardzo często to się kojarzy z pewnymi negatywnymi zdarzeniami, które w tej przestrzeni się zadzieją, czyli wycinką drzew, rozjeżdżaniem tej przestrzeni przez samochody, jakimiś sprawami totalnie losowymi. Natomiast ja nie wiem, czy to jest główny problem, że ta przestrzeń jest niczyja. Wydaje mi się, że brakuje pewnych impulsów w takich działaniach obywatelskich, żeby ludzie poczuli, że oni coś w przestrzeni mogą. Bo ja mam wrażenie, że ludzie mają obecnie w schemacie dość wąski wachlarz pewnych zachowań, co oni mogą robić w tej przestrzeni. I jest podwórko, które wydaje się nam najbliższym sąsiedztwem, ale jednak oni nie do końca wiedzą, na ile mogą sobie pozwolić tam na pewne działania. Jest chyba taka książka Marka Krajewskiego, Niewidzialne miasta, i tam jest to fantastycznie pokazane, jak ludzie tworzą takie małe interakcje, które są tak naprawdę niewidoczne dla przeciętnego człowieka, ale stanowią wartość dla tej społeczności, czy dla tego człowieka, który tam coś zbudował, postawił. I moim zdaniem to z tego wynika. To nie wynika z braku chęci odpowiedzialności za coś, tylko z braku wiedzy, co w danej przestrzeni da się zrobić.
Czyli trochę tak, jakbyśmy reagowali tylko na faktyczną ingerencję w przestrzeń, bo łatwo reagujemy na takie działania na przykład w skali miasta, czyli na taką większą skalę jesteśmy w stanie się uaktywnić, powiedzieć nie, nie chcemy, żeby ktoś wycinał nam drzewa, nie, nie chcemy, żeby ktoś poprowadził tę drogę w taki czy inny sposób, ale nie widzimy tego na własnym podwórku. To jest kwestia jakoś jeszcze stawiania tych wartości przestrzeni na jakiejś drabinie. Te podwórka są trochę gorszej jakości, gorszej, mniejszej wartości.
Ja myślę, że to jest to kwestia medialna. To jest kompletnie niemedialna kwestia podwórko. Ja znałem projekty, jak na przykład Plac na Glans, gdzie mieszkańcy skrzykują się i wraz z projektantami tworzą to podwórko. I faktycznie to jest medialny konkurs, ale zdecydowanie mocniej wybrzmiewają takie problemy właśnie ogólnomiejskie, ogólnopolskie, gdzie ta energia jest kumulowana z wielu stron, z wielu osób, które skrzykują się, żeby czegoś bronić, żeby za czymś optować, bądź być czegoś przeciwnikiem. Natomiast myślę sobie, że jednak myślenie o podwórku, takim jako takim podwórku, wiąże się zapewne też z jakością zamieszkania, że gdzieś tam dla każdego z nas najważniejsze jest to, jak mamy w mieszkaniu, czy tutaj nasz komfort jest odpowiednio duży, potem patrzymy trochę dalej na naszą klatkę schodową, bo to są miejsca, w których spędzamy najwięcej czasu, a podwórko jest gdzieś na trzecim miejscu, na czwartym, na piątym, to już potem zależy, jak je użytkujemy, bo jak tylko przechodzimy, żeby wejść do samochodu albo przejść na autobus,
wyrzucić śmieci,
wyjechać rowerem stamtąd, no to najczęściej nie stanowi dla nas żadnej wartości i nie stanowi dla nas pewnej formy spędzania tam czasu. Ale to też się wiąże, i to jest kolejny chyba punkt, z pewną integracją sąsiedzką. Jeżeli mamy jakiś kontakt z sąsiadami, to myślę, że taka chęć spędzenia wspólnego czasu w pewien sposób się wytworzy, więc wytworzy się potrzeba organizowania czegoś na podwórku. Jeżeli żyjemy w takiej anonimowej bańce, że to jest moje mieszkanie, to jest moja praca, moi znajomi tutaj nie mieszkają, no to ciężko, żeby podwórko stanowiło jakąkolwiek wartość, jeżeli nie ma co w nim się wydarzyć.
Jesteś socjologiem i absolwentem Politechniki Śląskiej w architekturze. Nasuwa mi się takie pytanie, no bo nie ma co ukrywać, że na Śląsku podwórka miały bardzo duże znaczenie kiedyś. I chciałem cię zapytać o twoje odczucia odnośnie tego, w jaki sposób to się zmieniło, bo to, o czym tutaj rozmawiamy, no to z tego można by wnioskować, że jakby gdzieś to znaczenie tych podwórek się zatraca. Że jakby nie traktujemy, albo no, tak jak wspomniałeś, że nie wiemy, co możemy na nich zrobić, chociaż ja w swoim najbliższym otoczeniu widzę trochę takiej partyzantki też ogródkowej, gdzie ludzie sobie tam wystawiają jakieś kanapy czy meble, aranżują sobie jakieś takie przestrzenie. Być może to jest gdzieś tam pozostałość tego, że na Śląsku kiedyś takie rzeczy się działy na porządku dziennym. Jak twoim zdaniem to, czy to w ogóle jeszcze dalej istnieje, czy w jaki sposób to ewoluowało, czy zginęło, czy co się z tym stało?
Ja myślę, że my do tego trochę wracamy, bo jak mówiłeś, w historii Śląska, ale myślę, że nie tylko Śląska, podwórka zawsze były czymś ważnym. Mój kwartał, mój plac, wyjść na dwór i tak dalej, i tak dalej. Ale gdzieś w postępującej, wydaje mi się, erze globalizacji wszystkiego zaczęliśmy pędzić w kierunku myślenia o mieście nie jako linii czasu, nie jako pewnym, jakbyśmy wzięli sobie Google Maps i widzimy naszą oś, znaczy naszą drogę poruszania się, to nie. Wydaje mi się, że obecnie myślimy o mieście jako zbiorze punktów, w których jesteśmy, w których będziemy spędzać czas, ale ta droga staje się mniej ważna. I wydaje mi się, że problem podwórek wraca. Właśnie to jest, był ten taki moment zachłyśnięcia się i pójścia w takim kierunku, żeby nie powiedzieć wielkomiejskim, ale wychodzenia poza schematy swojego sąsiedztwa, anonimizacji. A teraz wydaje mi się, że to powoli zaczyna być modne, że hej, poznajmy swojego sąsiada, hej, ale mamy niefajnie na podwórku, sąsiedzie, może coś z tym zrobimy. I czy to się różni wiele od tego, co było parędziesiąt lat temu? Wydaje mi się, że nie. Teraz jedynie co? Możemy to wzmocnić medialnie właśnie poprzez nasze media społecznościowe, poprzez to, że nie tylko ludzie z okna mogą widzieć to, co się dzieje na podwórku, ale również właśnie, czy to Facebook, czy Instagram pomaga zacząć, o, coś się dzieje na moim podwórku, super. Z drugiej strony też jest bardzo ciekawy kazus, że zobaczcie, istnieją te straszne byty, czyli osiedla zamknięte. To nie popieram tego, nie jestem zwolennikiem, ale dzieje się tam jedna bardzo pozytywna rzecz. Ta społeczność najczęściej jest bardzo ze sobą zżyta, że to są takie bańki w mieście, gdzie ta społeczność ze sobą rozmawia, myśli o sobie jako o pewnej wspólnocie i chyba tego trochę brakuje nam w takich otwartych podwórkach, żeby ci ludzie czuli, że to jest ich, ale żeby poczuli, że to jest ich, to muszą się stać jakąś społecznością, czyli muszą poczuć, że są jakieś więzi. I wiadomo jest to, że na zamkniętym osiedlu, gdzie żyjesz za płotem, prościej ci spotkać sąsiada niż na osiedlu, w którym nie ma płotu i wychodzisz pierwszym, drugim, trzecim, czwartym wyjściem.
I czytałem dzisiaj bardzo ciekawy tekst z Gazety Wyborczej, który mówił o tym, że w pewien sposób pandemia wymusza na nas to, że poznajemy nagle swoich sąsiadów. Bo duża ilość ludzi pracuje w domu, więc jakby przez cały czas jesteśmy w domu, więc mamy dużo większą szansę poznać swoich sąsiadów, bo ich w końcu w ciągu dnia miniemy na klatce, tak? I może to jest dla nas szansa tak naprawdę, że wrócimy do tego.
Ja trochę przestałem wierzyć, że pandemia coś zmieni. Na początek, pomimo tej trudnej sytuacji.
Może nie zmieni, ale może wywoła pewne...
No właśnie, boję się, że nie.
Że ona już by wywołała. No, mieliśmy taką sytuację, obserwowaliśmy Włochów, którzy wychodzą na balkon, ale oni faktycznie są trochę innym narodem, mają inną mentalność, a nas tak długo jednak nie zamknięto. I my już nie wyjdziemy. Natomiast zastanawiam się, czy to nie byłby sposób, bo w odniesieniu do tego, że jednak jak się ograniczasz do pewnej przestrzeni i jesteś na nią skazany, to faktycznie nagle zaczynasz ją dostrzegać, więc być może to zamknięcie gdyby ono trwało długo, to pewnie byłoby dobrze.
Nagle widzimy, że mamy brudno przed blokiem, tak?
Ale zobaczcie, ile osób ruszyło na sklepy budowlane podczas pandemii. Jak otworzyła się IKEA, to po prostu szturm osób. Wszystkim się meble skończyły, zobaczyli wszystkie ubytki w swoich mieszkaniach i jasne, że te mieszkania zaczęły się zmieniać. Pytanie, czy bardziej nie trzeba by było zamknąć ludzi w takim trochę eksperymencie socjologicznym, zamknąć ich na parę ładnych tygodni i zobaczyć, co się wydarzy, że tak naprawdę okej, byliśmy zamknięci, ale wciąż mogliśmy wychodzić do sklepu, ludzie korzystali z tego, wychodzić do parku, wychodzić do lasu. Nie mogliśmy do parku przez chwilę też, ale w sumie szybko to się bardzo, bardzo zmieniło. I wydaje mi się, że ta pandemia w gruncie rzeczy, mimo że ja przeżywam ją bardzo, bo ja jestem bardzo człowiekiem społecznym i potrzebujących interakcji z ludźmi, więc przeszedłem ją bardzo ciężko, przechodzę, bo wciąż trwa, to miałem też nadzieję, że trochę zmieni nasze myślenie. Ale czy zmieniła, patrząc na to, co się dzieje w miastach, wydaje mi się, że nie. Bardziej może zmieni kryzys ekonomiczny, który nadchodzi wielkimi krokami, który obecnie... stop, to leci za tydzień też po wyborach. Bardziej kryzys ekonomiczny, który pewnie wybrzmi w Polsce i też nie jesteśmy do tego totalnie przyzwyczajeni, do życia w takim kryzysie. I to być może będzie mieć też pozytywne skutki. Ale jeszcze wracając do tego pytania twojego i twojego, ja nie wiem, moim zdaniem problem jest też z prawem własności, tak? Że gdzieś to prawo własności w Polsce istnieje. Po tych latach PRL-u własność jest szczególnie cenioną wartością i ta wartość niestety przeważa wszystko, bo to jest moje, to nie jest moje. Gdzieś tam, jak mówię, budzimy się powoli obywatelsko. To widać po frekwencji chociażby na wyborach. Wiadomo, że to jest totalnie inna sprawa, ale gdzieś ludzie zaczynają chcieć mieć wpływ. Czyli jak zaczynają chcieć mieć wpływ w tak ważnych, strategicznych sprawach, to w końcu też zaczną chcieć mieć wpływ na sprawy na szczeblu niżej i niżej, aż dojdą do swojego podwórka.
Pytanie, jak to sprawić, bo właściwie wygląda na to, że mamy tak wysokie patrzenie takie globalne i wysokie wartości obrony, nie wiem, miasta, jakiejś
czy
państwa, obrony przyrody, naszej przestrzeni wspólnej, którą jakby upatrujemy jej w całym mieście jako takim. A potem jest taka przepaść i znajdujemy się we własnym mieszkaniu, które dostrzegliśmy, bo była epidemia, zaczęliśmy je remontować. Dalej chodzimy, wyrzucamy śmieci po tym podwórku, w które jeszcze nie zaingerowaliśmy. Jak ty myślisz, co by trzeba było zrobić, żeby zwrócić uwagę? Znaczy, myślę sobie o roli właśnie takich społeczników, urbanistów. Co twoim zdaniem jest tą wartością, która przyciągnęłaby ludzi do tych mniej spektakularnych działań, które jednak są bardzo blisko ich samych?
Ja myślę, że pierwszy krok należy czy to do samorządów, czy do właśnie NGO-sów, czy pewnych grup nieformalnych. To ich zadaniem, może nie zadaniem, bo to brzmi za mocno, ale żeby coś zmienić, to myślę, że taki szary mieszkaniec, przeciętny mieszkaniec, niekoniecznie szary, musi poczuć, że ma na coś wpływ. I dopiero wtedy jesteśmy w stanie coś powoli zmieniać. Są te przykłady fantastyczne zresztą organizowania społecznościowego, czy to w Katowicach przez Bonafides, czy w Rybniku przez CRIS. I to są te organizacje, które pokazują, że nawet w społecznościach, które tak naprawdę nie miały żadnych ambicji zmiany swojego otoczenia, to poczucie sprawczości da się wyzwolić. Najczęściej to jest około dwuletni proces i wtedy ta organizacja opuszcza tą zawiązaną grupę mieszkańców. Natomiast da się, więc wydaje mi się, że wszystkie ułatwienia i mechanizmy, które sprawią, że poczujemy, że to podwórko też jest nasze, działają in plus. No i oczywiście kampanie medialne. Wydaje mi się, że żyjemy obecnie w świecie celebrytów i influencerów. Jeżeli oni nie zaangażują się na poczet tego działania, to nie będzie modne, a to po prostu musi stać się modne. I to jest, wydaje mi się, trochę smutne, ale z drugiej strony może nie, ponieważ od mody można przejść do czegoś trwałego. I ta trwałość właśnie wyzwoli się w momencie, kiedy coś spróbujemy, ale nie w momencie, jak spróbujemy i zrezygnujemy, tylko właśnie trzeba nad tymi ludźmi pracować, bo dobrze wiemy, że nie powiem, że my jako Polacy, ale myślę, że my jako świat, jak coś nam za pierwszym razem nie wyjdzie, to, no to już nie chcemy tego kontynuować. Mało jest ludzi, którzy mają takie samozaparcie, żeby pomimo pierwszej porażki, drugiej porażki przebrnąć dalej. Czytałem taką książkę o psychologii społecznej i zaczynała się na słowami, że bodajże abstrakcyjnym dla mnie porównaniem, czyli że w baseballu, jeżeli zawodnik zdobędzie 33%, jeżeli jego zagrania będą w 33% skuteczne, to to jest mecz życia. I dobrze też tak o tym myśleć w życiu, że jak nam wyjdzie jedna rzecz na trzy, to będzie fantastyczny sukces i te porażki nie powinny nas w jakiś sposób zrażać.
Czyli najłatwiej nas zachęcić jednak czymś, co bardziej błyszczy, ma blichtr i jest medialne i spektakularne, niż naszą własną, nie wiem, wygodą w zasadzie, bo pewnie milej byłoby wyrzucać śmieci.
Czyli musimy po prostu pokazać, że posiadanie fajnego podwórka jest super.
A myślisz, że to, że podwórka to są bardziej przestrzenie, czy bardziej miejsca? Jakby tak się kierować tą teorią nazywania i obwąchania czegoś i stwarzania z przestrzeni właśnie miejsc.
To jest to. Myślę, że na razie to są przestrzenie, a chodzi o to, żeby wytworzyć miejsca. I ja nie wiem, czy to jest jedyna słuszna droga, żeby to stało się modne. Jakby nie, tutaj nie uzurpuję sobie prawa do tego, żeby powiedzieć, to musi stać się modne, żeby to zadziałało. Ale tak mi się wydaje z moich działań miejskich, że dopiero jak coś będzie w jakiś sposób przyciągające, to zacznie to działać. Bo dobrze wiemy, że w Polsce działania partycypacyjne dzieją się głównie na pewnych problemach i konfliktach. I chęć pozytywnej zmiany najczęściej nie wyzwala jakiegoś poruszenia społecznego. Ale poruszenie społeczne wyzwala już natomiast, jeżeli coś jest modne, jeżeli coś jest fancy, jeżeli ktoś inny tak zrobił i chcemy mieć tak jak sąsiad. To też wynika pewnie z jakichś takich zazdrosnych historii, że oni mają fajne podwórko, my nie mamy fajnego podwórka, ale wydaje mi się, że te pobudki, jakkolwiek, czy one będą szczere, czy nieszczere, mogą mieć pozytywny efekt, bo tu przede wszystkim chodzi o to, że nawet na nieszczerych pobudkach możemy czegoś spróbować i okaże się to fajne i te pobudki przerodzą się już tak naprawdę w coś szczerego.
A powiedz mi jeszcze, bo czytałam sobie opracowanie Miasto Młodych, które jako Antyrama, w którym to projekcie współpracowaliście z tymi najbardziej aktywnymi przedstawicielami młodzieży i też z tego co wiem przedstawicielami miasta i ośrodków kultury. Tam się ten temat pojawiał w ogóle, takiej przestrzeni tuż przy domu, mieszkaniu? To jest istotne dla ludzi, którzy mają 15-20 lat?
Jeżeli chodzi o ten raport Miasto Młodych dla Urzędu Miasta Chorzów, to sprawa wyglądała w ten sposób, że my przebadaliśmy bodajże reprezentatywną grupę z liceów, zawodówek i techników. I w gruncie rzeczy można powiedzieć tak, że dla młodych ludzi istnieją trzy punkty w życiu. Tak jakby miasto znowu patrzeć na nie punktowo. Dom, szkoła oraz miejsce spędzenia czasu wolnego, które nie wiąże się absolutnie z domem, bo trzeba być daleko od rodziców. I w każdej z tych punktów oni mieli różne oczekiwania, różne potrzeby, różne problemy. naczelnym takim punktem, który wiązał się z lokalnością, była tematyka bezpieczeństwa. Czyli znowu myślenie negatywne, że coś, że nie jesteśmy w stanie czuć się w tym miejscu bezpiecznie, bo pojawia się tutaj dużo interwencji policyjnych, bo łatwo można zostać pobitym, albo występuje obawa wychodzenia, jak już jest ciemno, z domu. Więc i właśnie to bezpieczeństwo przeobrażało się, było takim największym punktem zapalnym, jeżeli chodzi o to najbliższe sąsiedztwo. Potem kolejnym punktem o najbliższe sąsiedztwo zapalnym był też transport, ale to już właśnie to myślenie bardziej liniowe, czyli połączenie tych trzech punktów. Cała pozostała rzecz raczej była wyrzucana przez tych młodych mieszkańców Chorzowa w kierunku centrum Chorzowa, ale też centrum aglomeracji, czyli Katowic, że to są zdecydowanie bardziej dla nich atrakcyjne przestrzenie. Chociaż mówili też dużo, że centrum Chorzowa mogłoby się stać dla nich alternatywą spędzania czasu wolnego, a nawet bardziej Park Śląski niż samo centrum.
Czyli podwórka bardziej wtedy, kiedy już zapuszczamy swoje własne korzenie. Szukamy konfliktu, budujemy na konflikcie, szukamy dobrych przykładów. Urbaniści, po co nam w tym procesie tak właściwie?
Ja odpowiem ci, że w sumie nie wiem. Ja nie chcę tu wyjść, nie chcę tutaj mówić źle o którejś grupie zawodowej, ale wydaje mi się, że trochę oczywiście nie mówię o wszystkich, ale trochę generalizując, to trochę w obecnym świecie jest tak, że każda grupa zawodowa ma swoje własne zdanie, którym nie chce się ruszyć w prawo ani w lewo, bo tak jest najlepiej. Oczywiście dobry planista bądź dobry urbanista wsłucha się w to, co podeprze swoje wnioski badaniami społecznymi. I to powinno być tylko jeden oczywiście z wielu czynników, ale to powinien być ten pierwszy krok. Urbaniści w gruncie rzeczy najczęściej trochę tak jak architekci chcą stawiać sobie pomniki, które będą piękne. Ja nie mam nic przeciwko pięknej architekturze, żeby nie było, tak? Piękna architektura jest fantastyczna, tylko co wtedy, jak ona nie działa, jak ona nie funkcjonuje w pewnym... nie funkcjonuje jako pewna wartość społeczna. Bo znamy przykłady bardzo brzydkich przestrzeni, które działają fantastycznie, i znamy przykłady bardzo pięknych przestrzeni, które działają fantastycznie. Tu mi się od razu kojarzy kazus Strefy Kultury w Katowicach, która jest pięknie zaprojektowaną przestrzenią. Myślę, że i w kontekście urbanistycznym, i w kontekście architektonicznym. Natomiast przez to, że powstała tam taka wyspa tak naprawdę trzech wielkich instytucji, przestało to być miejsce spędzania czasu spontanicznego. Tam się musimy wybrać, tam musimy spędzić, tam chcemy tam iść, a chyba najwięcej ciekawych rzeczy dzieje się podczas naszego zwykłego dnia, bo to są te spontaniczne rzeczy, które pozwalają nam w jakiś sposób wiązać wspomnienia i wiązać działania z tymi miejscami, nie tylko związane z wypoczynkiem i rekreacją. I pomimo tej afery, która była i pewnie wciąż jest i wciąż będzie, z mieszkaniówką za tą strefą kultury, to jest dobry krok, ponieważ pozwoli zwykłym, chociaż pewnie nie tak zwykłym mieszkańcom, bo mieszkania tam są strasznie drogie, ale w jakiś sposób zapełnić to miejsce spontanicznymi interakcjami i wyzwolić w tym miejscu energię części miasta, a nie wyspy, która pozostaje tylko i wyłącznie na ekstraordynaryjny wypad ze znajomymi czy rodzinny.
Czyli właściwie to, co obserwujemy na przykład w Gliwicach przy fontannach na terenie Politechniki, bo to chyba takie naturalnie skolonizowane miejsca właśnie, które pełnią funkcję przestrzeni publicznej do spotkań, ale właściwie spontanicznie są zagospodarowane przez ludzi. Znaczy one są przygotowane do pewnych innych funkcji, ale są wykorzystywane do chociażby spędzania czasu na kocu przez cały dzień. Żeby tak wrócić z takim kocem na podwórko, to musielibyśmy sobie uświadomić, że to podwórko w ogóle jest. W takim razie.
Tak mi się wydaje, bo Nie mówię, że nie istnieją realizacje, które są zaprojektowane bez rozmowy ze społeczeństwem i z mieszkańcami czy użytkownikami tej przestrzeni i nie działają dobrze. Kazus tego podwórka czy tego przestrzeni przy Politechnice Śląskiej jest taki, że mimo, że powstało to trochę odgórnie, to nie do końca, ponieważ to jest trochę zlepek projektów studenckich, więc ci studenci tworząc koncepcję na tą przestrzeń mieli wyraźnie jakieś swoje wizje spędzania tam czasu w głowie. No i to działało im plus, prawda? Natomiast problem jest taki, że nie chodzi mi tam przynajmniej przy Politechnice, ale że w bardzo wielu miejscach gani się ludzie za takie zachowania jak danie koca na trawę. Ja na pierwszym roku studiów na architekturze i uważam, że to był jeden z ciekawszych wykładów. Pierwszy mój wykład na architekturze z Lechem Wojtasem, który nas trenował bardzo mocno i przesiewał wszystkich, żeby zostali tylko ci chyba z najmocniejszą psychiką. Ale to był wykład o rynnach, który skończył się tym, że należy deptać trawę. I miało to mieć taki metaforyczny wymiar, ale wydaje mi się, że o to chodzi, że w mieście należy deptać trawę i nie przejmować się przeciwnościami. I to właśnie trzeba wyzwolić w ludziach, żeby śmiało deptali trawę i nie poddawali się w tych próbach. Tylko musimy pamiętać, że tych ludzi wciąż nie ma aż tak dużo, że to są ludzie, którzy... I właśnie, to jest temat tego podwórka, teraz mi to przyszło do głowy, że prościej nam deptać tą trawę gdziekolwiek indziej niż u siebie, prawda?
Musielibyśmy ją jeszcze mieć na podwórku.
Trzeba by ją mieć na podwórku, to raz, a dwa... Podwórko jest jednak taką przestrzenią nie do końca publiczną, tylko jest przestrzenią półpubliczną, lub bądź półprywatną. Już to zależy tak naprawdę, jak to podwórko jest wygrodzone od ulicy. I ja nie wiem, czy tu da się czuć anonimowym. Tutaj każde działanie nie będzie w żaden sposób... Inaczej, każde działanie będzie w pewien sposób oceniane i w pewien sposób, oprócz, że ta przestrzeń nie za bardzo wydaje mi się, że istnieje w naszej świadomości, tak... Ja nie wiem, czy ona jest do końca komfortowa jako dla ludzi, którzy chcą czuć się w mieście anonimowi. Że być może dla nich to jest nawet spoko, że na tym podwórku nic nie ma, bo nikt ich nie zaprasza, nie muszą się integrować, a też jak chcą coś zrobić, to nikt ich absolutnie nie ocenia.
Czyli najpierw by trzeba było chcieć rozmawiać ze swoimi sąsiadami, żeby w ogóle cokolwiek zrobić.
A to nie wiem, czy jest absolutnie wykonalne, prawda? To już jest bardzo zróżnicowane, chociaż wciąż uważamy, że nie jest to nieosiągalne i każdy, nawet największy samotnik, potrzebuje jakiejś interakcji. I jeżeli wytworzy się w ludziach pewne granice, pewną równowagę w tym kontakcie, prawda? Bo jak myślimy o sąsiadach, to myślimy albo o sąsiadach, którzy hałasują i są nie do zniesienia, albo o bardzo upierdliwych sąsiadach, którzy cały czas przychodzą i o coś nas pytają, albo myślimy o sąsiadach jako o osobach, których nie znamy. Nie widzę tu takiego, w takim stereotypowym myśleniu, takiego kogoś pośredniego, któremu mówimy cześć na klatce, zapytamy się hej, co u ciebie, porozmawiamy 3 minuty i pójdziemy dalej. Wiadomo, że takie interakcje są, ale wydaje mi się, że to też jest kwestia złamania pewnych stereotypów o tym, o myśleniu, że jasne, chcemy być anonimowi, chcemy być we własnym mieszkaniu, czuć się swobodnie, natomiast ważne jest to, żebyśmy na podwórku też mieli taką możliwość czuć się swobodnie, a myślę, że to jest jeden z większych problemów.
Mówiłeś o takich przestrzeniach, które powstały w konsultacji z ich użytkownikami i mówiłeś, że to są dobre przykłady. Natomiast ja bym chciał tutaj taką małą prywatę wtrącić, bo mieszkam przy ulicy Giermskiego w Gliwicach. Jakiś czas temu Antyrama się angażowała w projekt właśnie podwórka pomiędzy ulicą Świętojańską a Giermskiego. I wydaje mi się, że był jakiś tam zapał mieszkańców do tego, coś tam powstało, Natomiast minął już jakiś czas i wydaje mi się, że to jest projekt, który upadł.
Pamiętam ten projekt trochę jak przez mgłę, bo było to parę lat temu. Pamiętam go m.in. z Podwórkowej Gwiazdki, czyli takiego momentu, kiedy wraz z OSO, które było liderem tego projektu, zrobiliśmy dla mieszkańców w pewien sposób, chcieliśmy ich zaktywizować, stwierdziliśmy, że święta to jest dobry moment, żeby ludzie wyciągnęli na podwórko, więc chcieliśmy tam herbatą, ciastkiem ich ugościć i wspólne jakieś interakcje w nich wyzwolić. I faktycznie była wobec tego energia. Pojawiały się tam kwestie nasadzeń zieleni również, jeżeli chodzi o ten projekt. I faktycznie przyznam, że jeżeli chodzi o ten projekt, to gdzieś energia mieszkańców była. Natomiast to jest ten problem, który mają NGOsy bardzo często. My chyba wtedy jeszcze nawet nie byliśmy NGOsem, tylko kołem naukowym, że gdzieś jak człowiek angażuje się w pewne procesy społeczne, ja przeżyłem ich troszkę, to jest mu bliżej lub dalej do pewnych problemów. Ja z racji tego, że jestem z Katowic, bardziej angażowałem się w problemy katowickie niż gliwickie, ale część Antyramy była związana z Gliwicami, mieszkała tutaj i w akademikach i po prostu rodzinnie i się w ten projekt zaangażowała. Problem tego projektu, jak każdego projektu społecznościowego, rozbił się o finansowanie, które jest tutaj zawsze pewnym problemem, że tworząc projekty społeczne, tworząc projekty dla mieszkańców, pochłaniasz ich całą energię, pozytywną i negatywną. I to dość mocno siada na psychice.
Myślę sobie o tym, że właściwie taka prosta ingerencja w podwórko, to jest właściwie ingerencja w bardzo, tą najbardziej wrażliwą tkankę, czyli w ludzi. I chyba żaden proces nie udaje się bez takiego zaopiekowania go na przyszłość też. Wyobrażam sobie moje podwórko, przy którym mieszkam. To jest podwórko, gdzie jest 8 klatek, jeśli dobrze pamiętam, czyli 8 wspólnot mieszkaniowych. Trudne w ogóle do skoordynowania, jak chodzi o samą decyzyjność i własność, bo tam są kawałeczki, każda wspólnota ma swój kawałeczek. Ale wyobrażam sobie, że gdybym chciała, a za każdym razem, kiedy rozmawiam o tym z moją wspólnotą, to słyszę, że będzie trudno dogadać się z resztą. I wyobrażam sobie ten proces, bo bardzo chciałabym kiedyś tam coś zrobić, jako taki bardzo długotrwały i mozolny i nigdy nie jestem w stanie ocenić, czy ja sobie z tym poradzę. A jeśli sobie poradzę i coś się podzieje, to myślę, że to wymagałoby jakiejś jeszcze takiej, być może jakiegoś wsparcia mentorskiego lub kogoś, kto by był takim trochę strażnikiem, właścicielem, koordynatorem całego procesu na kilka lat. Bo jak powiedzieliśmy, to jest nie tylko kwestia przestrzeni, ale też w ogóle jakieś relacji to jedno, a dwa nawiązania więzi pomiędzy ludźmi. I to się chyba nie dzieje tak samo z siebie. To bardzo wiele wymaga energii, więc myślę, że ludzie być może z tego powodu również nie podejmują się takiego rodzaju działań, ponieważ one po prostu wymagają wielkiego wkładu energii. Nie tylko finansów, tylko też po prostu takiej własnej energii i znajomości tych procesów, a jednocześnie takiej uważności i być może reagowania w momencie, kiedy potrzebne jest właśnie wsparcie, na przykład, nie wiem, czasami mediatora pewnie, bo to chyba nie tylko osoby, które mają doświadczenie w uczestniczeniu w procesach, ale też tacy, którzy po prostu interweniują, kiedy jest konflikt.
W gruncie rzeczy masz rację. Generalnie była energia mieszkańców. Co prawda nie była to jakaś wielka energia i szturm, natomiast z takiego mojego doświadczenia miał ten projekt, miało to podwórko i jego społeczność pewien potencjał na zaangażowanie w te sprawy. I ja nie pamiętam tam wielkich problemów przestrzennych i wielkich konfliktów przestrzennych. Natomiast pamiętam, jak OSOM w pewnym momencie zgłosiło się bezpośrednio do Gliwic, jako do miasta, o wsparcie, żeby ten proces dalej mógł być realizowany z takim samym zaangażowaniem. No i tutaj po uzyskaniu negatywnej weryfikacji ja wiem, że ta energia zdecydowanie opadła, bo jedną jest energia mieszkańców, którzy chcą działać, Z drugiej strony jest energia organizatorów, którzy i organizatorów, facylitatorów, moderatorów, którzy też chcą działać i nie chcą stawiać tej społeczności w taki sposób. Z trzeciej strony jest kwestia miasta. Jako moderatorzy tego procesu myślę, że świadomy moderator też nie powinien tworzyć pewnego odczucia niezadowolenia wśród społeczności, bo to nie o to chodzi. I pomimo negatywnej weryfikacji tych starań o współpracę z miastem Gliwice, społeczności lokalnej, myślę, że z perspektywy czasu to jest błąd, nie zostało przekazane, że tutaj nic się nie podziało. I po prostu projekt z ramienia organizatorów zmarł. Nie było to dobre, że mieszkańcy nie zostali poinformowani, bo powinni zostać poinformowani moim zdaniem o każdym możliwym scenariuszu. Ale jednak z racji tego, że to był czas, przynajmniej dla Antyramy, jako jeszcze koła naukowego, jak czas studiów, gdzieś ten ciężar odpowiedzialności był, ale myślę, że nie aż taki jak obecnie, że to wciąż był proces nauki i to zabrzmi fatalnie, aczkolwiek ja najwięcej nauczyłem się o procesach społecznych będąc na studiach i pracując w nich i się uczyłem faktycznie na faktycznych case'ach, na faktycznych przypadkach. Jedne wyszły, drugie nie wyszły. Wszystko to, co było tam planowane i moderowane, było robione profesjonalnie, natomiast wiadomo, że z upływem kolejnych projektów uczysz się i nie uczysz. Niektóre projekty, inicjatywy wychodzą i da się z nimi coś zrobić, inne nie. Drugą sprawą w tych Szobicowicach było to, że nie znalazł tam się lider lokalny, który mógłby całość pociągnąć. I zazwyczaj taki persona lokalnego lidera bądź lokalnych liderów, nawet w wypadku pewnych niepowodzeń bądź trudności, to jest osoba, która motywuje tą społeczność. Tutaj był z tym duży problem. Ja w ogóle tą całą sytuację odbieram jako pewien problem, bo moim zdaniem każde miasto, już nie patrząc, czy to Gliwice, Katowice, Warszawa, Gdańsk czy Poznań, jak widzi pewną energię mieszkańców do zmiany, to powinno w jakiś sposób się zaangażować. Niekoniecznie finansowo, niekoniecznie personalnie, ale chociażby medialnie, tak, żeby pokazać, że taki proces się dzieje i żeby go wesprzeć. I wydaje mi się, że tutaj, i to też znowu nie jest zarzut do miast, to jest zarzut pewnych mechanizmów, których nie ma. Powinny być wytworzone pewne mechanizmy. Rodzi się społeczność i ona nie musi od razu zostać stowarzyszeniem, nie musi od razu zostać fundacją albo innym NGO-sem. Ona powinna jako grupa nieformalna coś znaczyć i jak ma pewną energię do zmiany, to miasto powinno jej w tym pomóc. Nawet jeżeli jest jakieś stowarzyszenie, fundacja, koło naukowe, które się włączyło w ten proces, to ono też powinno podprowadzić tak naprawdę ten cały proces organizowania społecznościowego pod miasto, bo to miasto ostatecznie ma wpływ na to, czy z tą przestrzenią coś się wydarzy, czy nie. Bo oczywiście mówimy o przestrzeni, która jest własnością samorządu bądź państwa, a nie o przestrzeni prywatnej, bo tam są zdecydowanie większe problemy.
To jest ciekawe, bo mówiliśmy ostatnio o tym, że nie zawsze to byt prawny decyduje o tym, że my robimy coś, podejmujemy jakieś działanie, tylko ta aktywna postawa, która determinuje nas do tego, żeby w ogóle coś, czegoś się podjąć, ale tak sobie myślę, że to jest dosyć mocno skomplikowany proces i chyba jeśli chcielibyśmy poradzić komuś, kto chciałby wziąć na swoje barki ingerencję w podwórko, to chyba należałoby zwrócić uwagę na tę ogromną odpowiedzialność, której trzeba być świadomym na jakiś kolejny czas, kolejne etapy trwania tego procesu, bo to nie tylko ingerencja w przestrzeń, to tak naprawdę ingerencja w jakieś relacje i w ludzi.
To jest generalnie problem, wydaje mi się, projektów, bo tak naprawdę jeśli nawet jest jakaś grupa inicjatywna, która ma fajny pomysł, żeby coś się zadziało, no to z reguły nie myśli o tym, co będzie się działo po zakończeniu jakiegoś etapu tego projektu, tak? Więc wydaje mi się, że to, no to jest taki typowy problem dotyczący każdego projektu, nie tylko takich.
Ja też myślę, że kwestia, że ten mechanizm jest horrendalnie skomplikowany i nie ma co tu się oszukiwać, że nie wiem, wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację, ja chcę coś zmienić na swoim podwórku i co mam zrobić? Nie wiem, to powinno być naprawdę łatwo dostępne. Co więcej, też nie uważam, że to powinna być kwestia głosowana w budżecie obywatelskim.
Czy uważasz, że dawanie tej wiedzy na temat kompetencji tego, co mieszkaniec zwykły może zrobić na swoim podwórku, to należy do urzędu? Czy do...
Naturalnie. To jest problem, że to jest kwestia systemowa. To nie powinno być tak, że w tym urzędzie jest tak, a w tamtym jest inaczej. To powinno być rozwiązanie przyjęte na całą Polskę, które oczywiście może być modyfikowane w zależności od tego, czy to jest wieś, czy to jest małe miasto, czy to jest duże miasto, od kontekstu kulturowego, ale powinien być jeden bardzo prosty proces, prawda? Ja też pamiętam z tych wszystkich projektów tak naprawdę propartycypacyjnych, prospołecznych, że ludzie do końca nie rozumieją, czym jest inwestycja. Że oni myślą, że jeżeli zaczęło się proces konsultacji, to przyjdą na kolejne spotkanie, to już to będzie stać albo będzie w trakcie budowy. I tutaj to jest... Ja to odbieram jako pewien problem edukacyjny w tym wszystkim i problem przekazywania informacji, bo wiadomo, że tak nie jest, ale my to wiemy jako pewni specjaliści, że uzyskanie pozwolenia na budowę bardzo często trwa bardzo długo. A dla przeciętnego człowieka, który nie jest specjalistą w tej dyscyplinie, on się po prostu na tym nie zna i wydaje mu się, że jak skończą się konsultacje, to kolejnego dnia może przyjechać ekipa budowlana i zacząć to robić, prawda? I to jest ten problem, który w jakiś sposób jest wciąż nierozwiązany, bo czy to powinno być komunikowane cyfrowo, czy powinno być w świecie rzeczywistym komunikowane, no nie wiadomo, na którym szczeblu to wprowadzić, czy to powinna być w ogóle wiedza, którą wynosimy ze szkoły, czy to powinna być wiedza, która jest w jakiś sposób nabyta, czy to powinno być trochę tak jak znowu kazus głosowania w wyborach, czy to powinno być tak łatwe, chociaż jak się okazuje nie jest to tak łatwe, bo...
No, mamy przykład teoretycznie tworzenia takich przestrzeni przy pomocy budżetu obywatelskiego, gdzie oddajemy głosy na pewne projekty, tylko no, to jakby temat jest na zupełnie inny podcast, dużo bardziej obszerny o tym, jak działają w ogóle budżety obywatelskie. Poszliśmy trochę w negatywną stronę. Ja bym chciał Cię zapytać, czy warto angażować się w projekty zmiany własnego otoczenia, zmiany własnego podwórka i jak ty byś zachęcał ludzi, jeśli byś zachęcał do tego, żeby angażować się w takie rzeczy?
Ale rzeczywiście, że warto. To jest moim zdaniem fundamentalna rzecz, która wpływa na naszą jakość życia. Jeżeli patrzymy na swoje okno i widzimy przestrzeń, która działa, jak mówię, ona nie musi być ładna ani brzydka, ona po prostu musi działać i musimy widzieć, że ona jest żywa, ale ta żywość, rozumiem ją w sposób zgodny dla wszystkich, jako że ona nie jest zbyt żywa, nie jest jak centrum miasta, ani nie sprawia, że mieszkańcy mają pewien problem z tym, że ona jest za żywa, że tam dzieje się za dużo. Więc ja ich najbardziej zachęcam w angażowanie się, ale też zachęcam do bycia otwartym, zachęcam do bycia zaangażowanym i posiadania otwartego umysłu, bo to jest najczęściej największy problem, że każda z grup, jak mówiłem wcześniej, że urbaniści są bardzo grupą, która wie lepiej. Ale mam wrażenie, że to nie tylko urbaniści, nie tylko architekci, ale też i aktywiści i też zwykli mieszkańcy. Oni wiedzą lepiej i oni chcą postawić na swoim. Jednak cała partycypacja społeczna jest pewną grą kompromisów, że my możemy coś wspólnie zrobić, ale pod warunkiem. I te warunki trzeba wspólnie ustawić. I to jest bardzo często jest tak, że mieszkańcy angażują się w sprawy najbliższe i wydaje się to bezproblemowe, a dopiero na spotkaniach, pierwszych spotkaniach wychodzą prawdziwe konflikty, bo ktoś chce boisko, a ktoś chce mieć spokój i niepowybijane szyby w oknach, prawda?
Albo większość chce mieć parking.
Albo parking. No ale to też jest kolejny problem, czyli polityka parkingowa i uważam, że to jest też duże pole miast do tego, żeby w jasny sposób to komunikować, kto gdzie może parkować. Są wzorce na świecie, jak to robić, prawda? I tak samo jest w kwestiach podwórka. Są wzorce, które można powielać, więc nie ma co wyważyć otwartych drzwi. Bardzo ważne jest to, żeby ci mieszkańcy mieli możliwość spotkania się. I chyba to jest kluczowe w tym wszystkim. Że nawet trochę jak dyżury radnych miejskich, trochę jak spotkania rad dzielnic, czy rad jednostek pomocniczych, czy innych organów. Jest człowiek, który siedzi i czeka. I moim zdaniem to jest ten pierwszy krok, żeby była przestrzeń, gdzie można się spotkać. Jeżeli jest ta przestrzeń i ona przez 3-4 lata będzie bardzo słabo uczęszczana, trudno, wiadomo, trzeba pracować nad tym. Ale ona musi zacząć nam się kojarzyć w świadomości najbliższych mieszkańców, że ona istnieje i że jest taka możliwość. I dopiero wtedy, moim zdaniem, jesteśmy w stanie pójść o krok dalej i stworzyć pewną społeczność, bo to się tak naprawdę bierze od społeczności. No ale wracając do pytania, jak chcemy zmienić podwórko, to tak, zmieńmy podwórko, ale pierwsze co zróbmy, zapukajmy do sąsiada i zapytajmy się, czy on też chce zmienić podwórko, a potem niech sąsiad zapuka do sąsiada i niech to pójdzie pewną kulą śnieżną, a potem zaprośmy całe podwórko i nie bądźmy zacietrzewieni, że ktoś ma inne postrzeganie, bo ma dzieci albo nie ma dzieci, bo jest osobą starszą bądź zdecydowanie młodszą. I miejmy otwarty umysł, miejmy otwartą głowę i starajmy się wypracować kompromis, który będzie dla wszystkich najlepszy. Bo jeżeli, to już myśląc super biznesowo o tym wszystkim, jeżeli mamy pomysł, jeżeli jesteśmy zgodni, to zdecydowanie prościej pójść do miasta albo startować w budżecie obywatelskim i wygrać ten budżet albo przekonać miasto do inwestycji, jeżeli mówimy, hej, to jest skonsultowane, jesteśmy zgodni, to jest produkt, bo to chyba jest to słowo klucz, produkt, który jest bezpośrednio do realizacji. Tyle. Pozytywna energia jest tutaj najważniejsza i cierpliwość, bo bez mechanizmów, o których mówiliśmy wcześniej, na poziomie ogólnopolskim, na poziomie samorządowym, wciąż tak naprawdę nie wiadomo, jak się za to zabrać.
Czyli trzeba gromadzić jak najwięcej aktorów w całym tym procesie i nie bać się pytać i cały czas gadać po prostu.
Ja myślę, że tak. I to też musimy mieć świadomość tego, że ludzie odpadną, że będą ludzie, którzy się włączą na początku, bo fajnie, bo to jest ciekawy temat, ale w gruncie rzeczy potem stwierdzą, nie mam czasu się w to angażować. No i to jest normalne w grupach, że grupy, które najczęściej na początek są 50-60 osobowe, potem kurczą się do 10 osób, bo w końcu trzeba coś zrobić, a nie tylko o tym rozmawiać. Ale tych osób, które się wyłączyły, nie można też olewać, bo to są ważne osoby, mieszkańcy, którzy też chcą coś zmienić i z ich głosem, z ich znajomościami w tym miejscu da radę zbudować lepszy kompromis tak naprawdę.
Wielkie dzięki za rozmowę.
Bardzo dziękuję Wam za rozmowę, było bardzo ciekawie. Mam nadzieję, że ta cała negatywna energia, którą wypuściłem tutaj, na koniec została trochę...
Koniec był pozytywny. Zachęcamy do
Zachęcamy do działania.
Zawsze.
To, że są problemy systemowe, nie ma czym się martwić. Każde drzwi da się wyważyć, więc im nas więcej będzie chciało te drzwi wyważyć, tym szybciej pójdzie.
A jeśli chodzi o Gliwice, to budżet obywatelski właśnie rusza, więc jest pole do popisu. Dzięki jeszcze raz. Mówiła do Was
Magda Fultyniak,
Jacek Kowiński, a naszym gościem był Łukasz Hart.
Dziękuję bardzo.